Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Michał Trojanowski, Skarbiec TFI. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Zatryb, nasz główny strateg.
Dzień dobry.
Grzegorz, chcielibyśmy dokonać dzisiaj takiego podsumowania ostatnich wydarzeń na rynku z ostatnich tygodni i porozmawiać o tym, co w najbliższym czasie może na rynek wpływać. Spróbujmy jeszcze podsumować te ostatnie tygodnie, może od początku października w liczbach. No, obserwowaliśmy dosyć widoczne umocnienie dolara, zarówno w stosunku do euro, jak i do innych walut lokalnych. Tutaj na początku października na euro-dolarze widzieliśmy poziomy 1,16, obecnie jest to nawet okolica 1,13. No, dalej obserwowaliśmy na głównych indeksach giełdowych przeceny, kolejną odsłonę korekty. W Stanach amerykański Nasdaq przecenił się o ponad 11% od początku października, S&P 500 o nieco ponad 7%. Spadki widoczne były też w Polsce i tutaj WIG 20 przecenił się o ponad 2%, MWIG 40 o prawie 7%. No i też o prawie 7% skurczyła się giełda w Niemczech, tutaj indeks DAX przecenił się o prawie 7%. No, obserwowaliśmy też kilka istotnych wydarzeń. Mieliśmy midterm elections, czyli te wybory uzupełniające do Senatu, do Izby Reprezentantów. Mieliśmy też do czynienia z sezonem wyników spółek amerykańskich za trzeci kwartał. Także jak moglibyśmy te wszystkie czynniki uwzględnić w obecnej sytuacji rynkowej?
Wydarzeniem, na które wszyscy czekali, były połówkowe wybory w Stanach Zjednoczonych, te midterms. Okazało się, że wynik był zgodny z oczekiwaniami. Republikanie utrzymali Senat, demokraci dostali większość w Kongresie. No i tak jak się przedtem spodziewano, tutaj te oczekiwania się nie zmieniły. Nie będzie to jakimś czynnikiem stabilizującym. Wiadomo, że trudniej będzie administracji Trumpa przeprowadzić przez amerykański parlament różne pomysły, różne działania. No i pewnie można się spodziewać większej presji na śledztwa prowadzone w sprawie Trumpa. Co do potencjalnego impeachmentu, on by wymagał 2/3 w Senacie. To jest praktycznie niemożliwe. Wydaje mi się, że demokraci nie zaryzykują takiej awantury, wiedząc, że to do nikąd nie doprowadzi, ale to nigdy nie wiadomo. Na razie ważniejsze tematy to sprawy związane z budżetem amerykańskim, bo tutaj to będzie musiało być uchwalone. Słynny debt ceiling, tak, który określa możliwości finansowania, pewnie to nie przejdzie za pierwszym razem, więc trzeba będzie jakieś tymczasowe rozwiązania wprowadzić, ale to jeszcze się nie zdarzyło, żeby tu z tego wypłynął jakiś większy problem. Także to już to mamy za sobą. W tej chwili jeszcze, powiedzmy sobie, wczoraj bardzo mocno, chyba najmocniej oczekiwanym wydarzeniem było spotkanie grupy G20. W powszechnym oczekiwaniu był to dobry moment, żeby doszło do jakiegoś porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Zobaczymy, jak to będzie. Nieco wcześniej można się spodziewać, w związku z rocznicą reform w Chinach, być może jakichś ważnych stwierdzeń ze strony chińskiego prezydenta. Ale pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o relacje chińsko-amerykańskie, to akurat tutaj prezydent Trump ma ze strony demokratów poparcie. Partia Demokratyczna nigdy nie była zwolennikiem takich wielostronnych układów handlowych i tak dalej, a Chińczyków tam po prostu nikt nie lubi. Także to, co się stało w midterms, na te relacje nie będzie miało specjalnie wpływu. Mówię, że G20 do wczoraj było takim dużym wydarzeniem, bo wczoraj rząd brytyjski przyjął projekt umowy rozwodowej z Unią Europejską. Wydarzenie bardzo ważne. Projekt jest o tyle istotny, że w pewnych punktach przekracza taką czerwoną linię, którą zakreślała część polityków brytyjskich, twierdząc, że się nigdy na pewne rzeczy nie zgodzi. No i pierwsze efekty tego mamy. Brytyjski minister do spraw Brexitu podał się do dymisji. Mamy gwałtowną przecenę funta, riskowe w Europie, czyli niższe rentowności bundów, wyższe rentowności krajów peryferyjnych. Na rynkach akcji tego nie widać jeszcze w tej chwili. Natomiast no, poziom niepewności znowu wzrósł, bo wygląda na to, że mogą być spore problemy z przeprowadzeniem tej umowy w brytyjskim parlamencie. Z grubsza największym problemem jest to, że w związku z irlandzką granicą tak naprawdę Wielka Brytania będzie musiała wejść w unię celną z Unią Europejską, co było właśnie tą rzeczą nie do przyjęcia dla wielu zwolenników Brexitu, ponieważ nakłada to na Wielką Brytanię sporo obowiązków, z kolei no, nie dając im tego, co mieli teraz, czyli prawa głosu, tak? A co ważniejsze, chyba tutaj i najbardziej widocznie, to bardzo mocno ograniczy możliwości Wielkiej Brytanii do zawierania dwustronnych umów handlowych. Także sytuacja się podgrzała, że tak, atmosfera się podgrzała w tej chwili i to jest coś, co najbardziej zwraca uwagę rynków finansowych. Wczoraj mieliśmy też wystąpienie szefa Fedu. Jerome Powell potwierdził, że amerykańska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji. Jednak analitycy dopatrzyli się tam no, gołębich stwierdzeń, ponieważ wspomniał on zarówno o słabszych danych z rynku mieszkaniowego, jak i o dosyć niepokojącym poziomie zadłużenia amerykańskich przedsiębiorstw. No, oczywiście odczytano to jako wzrost prawdopodobieństwa, że Fed nie dowiezie tej zapowiedzianej ścieżki podwyżek już w przyszłym roku. W przyszłym roku cykl podwyżek się zakończy. Oczywiście to ma duże znaczenie na rynki stopy procentowej. Natomiast teoretycznie powinno być to dobre dla rynków akcji. Tu jednak cały czas borykamy się ze skutkami tej niepewności, jaka pojawiła się wraz z ostatnią korektą na rynkach akcji. Rynki jak na razie nie mogą z tej korekty jakoś wyjść. Dobre wyniki spółek nie poprawiają nastrojów inwestorów i no, potrzebny jest tutaj pewnie jakiś przełom, czyli taki bardzo mocny, pozytywny impuls i wtedy no, rynki akcji powinny już do końca roku sobie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, rosnąć.
Co w takim razie Twoim zdaniem mogłoby być w najbliższym czasie takim pozytywnym impulsem?
No właśnie jedną z rzeczy, która może bardzo poprawić nastrój inwestorów, to deklaracje dobrych chęci ze strony Amerykanów i Chińczyków. Nawet jeżeli tam nie dojdzie do jakichś owocnych rozmów, to ważna będzie retoryka. Prawie na pewno możemy się spodziewać pozytywnej retoryki ze strony Chin. No, co do Amerykanów, wszystko zależy od tego, jakie tweety pójdą w świat. No, tym niemniej to może być taki moment przełomowy, ponieważ wojny handlowe od początku tego roku są czymś, co najmocniej wpływa na to, co się dzieje na rynkach finansowych, nie tylko na rynkach wschodzących, to także uderza w rynki rozwinięte, właśnie ten utrata wiary we wzrost gospodarczy. No, tutaj oprócz słabej strefy euro, to właśnie obawy o to, jak wojny handlowe odcisną się na dużych gospodarkach.
No właśnie, bo to jest ciekawy temat, bo patrząc na twarde dane, to tak naprawdę ta wymiana handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi to jest jakiś ułamek całych bilansów handlowych tych krajów w relacji też do PKB. Z drugiej strony już chiński prezydent zapowiedział, że no, wojny handlowe były dotkliwe dla wielu gospodarek. Być może czas usiąść do stołu i porozmawiać o zakończeniu tych wojen. Nawet zadeklarował, że jest w stanie otworzyć Chiny bardziej na zagranicznych inwestorów, prawda? I to jest właśnie temat, jak Stany do tego podejdą. Bo to jest jeden z głównych postulatów Trumpa co do zbilansowania tej wymiany handlowej, prawda?
Tak, znaczy, no, powiedzmy sobie szczerze, zbilansowanie wymiany handlowej Stanów i Chin, no, byłoby, wymaga bardzo dużo czasu i byłoby bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. No i o ile retoryka Trumpa rzeczywiście przede wszystkim mówi, dotyczy głównie tej wymiany handlowej, to cały amerykański establishment polityczny myśli przede wszystkim jednak o tym, żeby zmusić Chiny do tego, żeby zaczęły grać na zachodnich zasadach, tak jak to w latach 80. stało się w przypadku bloku wschodniego, który, no, który przestał być odrębny i stał się częścią światowej gospodarki. Chiny oczywiście też są częścią światowej gospodarki, to bez dwóch zdań, ale grają w warcaby, podczas gdy wszyscy grają w szachy. Amerykanie chcą to zmienić, chcą zmniejszyć znaczenie państwa w chińskiej gospodarce, dopuścić większe inwestycje zagraniczne, skłonić Chińczyków do zmiany systemu finansowego, tak żeby banki zaczęły finansować także sektor prywatny. No i oczywiście bardziej otworzyć Chiny na wymianę handlową z jednej strony, a ucywilizować wspieranie gospodarki chińskiej przez chiński rząd z drugiej strony.
Mhm. Dobrze, Grzegorz, w takim razie, jeżeli mielibyśmy jeszcze poszukać ewentualnie jakichś szans, czy ewentualnie potencjalnych zagrożeń w najbliższych tygodniach, to co byś tutaj wskazał jako takie czynniki, na które, no, warto zwracać uwagę i śledzić?
Nie wspomniałem o Włochach, a tymczasem problemy na linii rząd włoski i Komisja Europejska trwają. Budżet, bezprecedensowy przypadek, wrócił z Komisji Europejskiej do rządu włoskiego do poprawek. Rząd włoski z kolei utrzymuje, że nie zamierza niczego zmieniać. Co więcej, to Unia Europejska powinna przemyśleć sprawę, bo to co Włosi proponują, to jest po prostu poprawienie tych wszystkich wskaźników długu do PKB czy deficytu budżetowego nie poprzez wyrzeczenia i redukcję zadłużenia, a poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który jest, no, we Włoszech wyjątkowo ślamazarny. Jakby abstrahując od tego, czy Włosi rzeczywiście chcą to zrobić i czy proponowane przez nich środki rzeczywiście są adekwatne, no to Włochy są krajem, który właściwie jedynym w Unii, który od nastu lat ma nadwyżkę pierwotną w budżecie. To jest coś, na co niektóre kraje dopiero niedawno wyszły, i tak naprawdę cały włoski deficyt budżetowy bierze się z obsługi zadłużenia, które przekracza 130% PKB. Włosi twierdzą, że trzeba troszeczkę się bardziej zadłużyć, żeby rozruszać wzrost gospodarczy. To są inne filozofie. Na to nakłada się w pewien sposób deklaracja Angeli Merkel o tym, że zrezygnuje z szefostwa partii, co oznacza, że w 2021 roku przestanie być kanclerzem. To też może być coś, co w jakiś sposób zmieni obecny kształt Unii Europejskiej. Jeżeli do tego dodamy słabszą pozycję prezydenta Macrona we Francji, który, no, nie do końca zdaniem Francuzów wypełnia swoje obietnice, no to może się okazać, że Włosi w pewnym momencie przestaną być tak bardzo ekstrawaganccy ze swoją polityką budżetową, jak się teraz wydaje. Powstaje pytanie, jak, biorąc pod uwagę skalę zadłużenia krajów Unii Europejskiej, jak to odbiorą rynki finansowe. No bo o ile lepszy wzrost jest raczej pozytywnie postrzegany, no to rosnące deficyty budżetowe już raczej nie. I być może być może znowu pojawią się spore problemy, może wcześniej wątpliwości co do tego, czy strefa euro przypadkiem nie zaczyna iść w złą stronę. No ale to jest jakaś kwestia dalszej przyszłości. Na razie znacznie jest ważniejsze, jak zakończy się konflikt włosko-europejski o budżet tego kraju. No, na pewno będzie to wpływało na kurs euro i na rynki finansowe. No i druga rzecz, rozwój sytuacji w związku z Brexitem, bo tutaj już zaczęliśmy mieć konkrety i dynamika rośnie, bo też jej czasu jest coraz mniej.
Jasne. Grzegorz, spróbujmy w takim razie podsumować. No, te wszystkie czynniki wpływają na duże zawirowania i dużą niepewność zarówno na rynku akcji, też wpływa to na rynek długu. Jakbyś tutaj oceniał, czy to jest już moment, kiedy warto, powiedzmy, schodzić z alokacji, jeżeli chodzi w ogóle o akcje jako klasę aktywów, czy po prostu opłaca się być cierpliwym i trzeba to przeczekać i patrzeć cały czas na rozwój sytuacji?
Tutaj chyba no, nie jest potrzebna jakaś, moim zdaniem, rewolucja w podejściu, mimo tego, że czynniki ryzyka pojawiają się nowe, z kolei słabsze, stają się słabsze. Wydaje mi się, że jednak z punktu widzenia rynku akcji kluczowa jest sprawa zysków przedsiębiorstw, bo to jest coś, co napędza rynki akcji. No i tutaj nie wygląda to źle, zwłaszcza w przypadku rynku amerykańskiego. Nieco gorzej jest z Europą, no i w Europie też można spodziewać się większej zmienności właśnie związanej i z Brexitem, i z włoskim budżetem. Rynek amerykański będzie na to znacznie bardziej odporny, więc tak jak od pewnego czasu wygląda pewnie amerykański rynek akcji, jednak ma przed sobą parę miesięcy co najmniej wzrostów. W tej chwili jeszcze jest chyba za wcześnie na przesilenie. Co do rynków wschodzących, one fundamentalnie, wiele z nich wygląda bardzo dobrze. Niestety sentyment nadal jest negatywny i mimo pewnej poprawy ostatnio, no, nie można spodziewać się tego, że pieniądze popłyną tam strumieniami, zwłaszcza że raz mamy już w Stanach dosyć wysokie stopy i to powoduje, że oczekiwania co do stóp zwrotu na rynkach wschodzących są wyższe i w efekcie kapitał jest bardziej ostrożny. Dwa, no, amerykańskie akcje, tak jak mówiłem, wyglądają dobrze, w związku z tym są mimo znacznie wyższych wycen, choć te wyceny są, szczerze mówiąc, moim zdaniem rozsądne plus sporo niższe niż powiedzmy 2 miesiące temu, no to ten rynek i tak będzie mocno przyciągał kapitał. Także reasumując, nadal wygląda na to, że akcje to jest najlepsza klasa aktywów. Co prawda w przypadku obligacji chyba nie należy się spodziewać wzrostu stóp procentowych i tym samym masowej przeceny na rynkach obligacji. No tym niemniej oczekiwane stopy zwrotu tutaj nie są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia polskiego inwestora. W przypadku rynku amerykańskiego musimy uwzględnić zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, wtedy no niewiele poniżej punkta procentowego trzeba od rentowności amerykańskich papierów odjąć. Jeżeli mówimy o polskim inwestorze, to choć akcje raczej za granicą, jestem sceptyczny wobec tego, że GPW w krótkim okresie w istotny sposób się odbije, no to w przypadku obligacji wygląda na to, że polski rynek długu wygląda dobrze, świetne wyniki budżetu, niezłomna postawa RPP i przyzwoite bieżące stopy zwrotu dobrze powyżej 3%. W przypadku 10-letniego papieru, więc tutaj w przypadku długu polskie obligacje wyglądają całkiem nieźle.
Dobrze, Grzegorz, wielkie dzięki w takim razie za dzisiejszy komentarz i do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.